Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że z bojaźnią i z drżeniem staję na tym miejscu, żeby nie popsuć tej atmosfery, tej Bożej obecności, której mogliśmy dożyć przez pieśni, przez usługę słowem. Kiedyś byłem na takim nabożeństwie, gdzie usługiwali tacy bracia Amerykanie, jeden z nich już odszedł do Pana, a kiedy była taka błogosławiona chwila, to ten drugi brat wziął gitarę i zaśpiewał taką pieśń: Boża obecność jest na tym miejscu, Boża obecność dziś wypełnia miejsce Twe. Ja nie wiem, czy ten refren jest znany, Hania Kaczmarkowa to zna tym, bo to jest w języku polskim. My czasami przez tą głoszone słowo, przez te pieśni, które były śpiewane tak wyraźnie, to poselstwo do nas docierało i ten chór, który tutaj śpiewał teraz przed nabożeństwem, nas wprowadza w taką duchową atmosferę. Może każdy, wielu młodych powie, no ty już jest stary, tobie to odpowiada. Ale chciałbym powiedzieć, że to jest poselstwo, które jest zniesione, które dotyka serc i które przemawia. Ja tak wiele znam takich przykładów, gdzie osoby zostały dotknięte w czasie śpiewania pieśni, pieśni o zbawieniu, o krzyżu, o Golgocie. To przemawia. I chciałbym powiedzieć, że my żyjemy w takim czasie, że się bardzo wiele chce zaprezentować tych stylów muzycznych i tak dalej. I myśli się, że coś się przez to osiąga. Ale chciałbym powiedzieć, że ta prostota, która przebija, to przebija jako Boża moc i dotyka naszych serc. Tak jak powiedziałem, z bojaźnią staję na tym miejscu, bo mogę powiedzieć, że od dzieciństwa Wisła i te tereny to są miejscem, gdzie odwiedzaliśmy nabożeństwa razem z moimi rodzicami, bo taki był zwyczaj jak u nas praktyka, jak się kto nawrócił, to zabierał ze sobą swoje dzieci. I gdy ja tutaj przychodziłem i jeszcze ciągle z łaski Bożej mogę się tu znajdować, to chciałbym powiedzieć, że powstanie tej społeczności na tych terenach, kiedyś to było za austriackich czasów, nie było granicy na Oldzie, to ten Śląsk Cieszyński to był takim szczególnym terenem, na którym no tu był Kościół Ewangelicki, tu czytano Słowo Boże i chciałbym powiedzieć, jedyny teren w Polsce, gdzie było czytane Słowo Boże i chciałbym powiedzieć, że tu powiał Duch Święty i działanie tych społeczności, tych nowonarodzonych dzieci Bożych na tym terenie, to było takim wypełnieniem Bożego Słowa i Bożych obietnic. My znamy z Ewangelii Mateusza i nie tylko, znamy z kilku miejsc Słowa Bożego te obietnice, jest napisane w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, proszę nie szukać, bo my wszyscy to miejsce znamy, 4 rozdział. Pan Jezus zaczął swoją działalność i mówi, 4 rozdział, 16 wiersz, mówi: lud, który siedział w ciemności, widział światłość wielką, a siedzącym w krainie i w cieniu śmierci weszła im światłość. A w Ewangelii Łukasza, zaraz w 1 rozdziale, my czytamy w ostatnim wierszu tego rozdziału, tu jest napisane, aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju. To, co tu jest napisane przez ewangelistów, czy Mateusza, czy Łukasza, to są słowa prorocze, które pochodzą od proroka Izajasza, który prawie blisko 8 wieków przed narodzeniem Pana Jezusa, on to przepowiedział i w 9 rozdziale w Ewangelii proroka Izajasza jest powiedziane: lud, który siedział w ciemności, ujrzy światłość wielką. I tylko dzięki temu możemy powiedzieć, że ta światłość tu zajaśniała, że tu są dzieci Boże. Chciałbym powiedzieć, że Każdy, który tutaj do tej społeczności należał, to musiał się narodzić na nowo. I ja mogę powiedzieć, że dziękuję za moich braci, za tych, którzy już dawno odeszli do Pana, że byli naszymi nauczycielami. To byli prości ludzie, ale oni byli namaszczeni Duchem Świętym. Oni byli namaszczeni tak, że głosili słowo w mocy. I to działało i to zmieniało życie. Chciałbym powiedzieć, że to, co tu jest napisane w Ewangelii w 3 rozdziale Ewangelii Jana, tam jest napisane w rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem, musisz się na nowo narodzić. I chciałbym powiedzieć, tu nie jest powiedziane, dobrze byłoby. I nie jest powiedziane, ty już do Nikodema, to był człowiek sprawiedliwy, szlachetny. My wiemy, że Nikodem był jednym z tych, który kiedy Sanhedryn decydował o tym, że Jezusa należy zabić, on się temu sprzeciwił. My wiemy, że nie Nikodem, ale Józef, ale i Józef i Nikodem to byli ludźmi, którzy byli wysoko postawieni w tej hierarchii i Nikodem przyszedł do Pana Jezusa, bo jemu czegoś brakowało, a tego, co mu brakowało, to Pan Jezus mu powiedział, musisz. I chciałbym powiedzieć, że on się narodził na nowo. Ja nie chcę mówić o tym wszystkim, co on przeżył, jak te etapy następowały, ale chciałbym powiedzieć, że on narodził się na nowo. I on został wyprowadzony z ciemności do światłości. Pomimo tego, że był nauczycielem w Izraelu, on musiał się na nowo narodzić. I dzisiaj, czy ktoś jest bardziej czy mniej wykształcony, musi się na nowo narodzić. Przez to musi każdy przejść. I chciałbym powiedzieć, że każdy, kto przejdzie, to się zmienia, staje się nowym stworzeniem, bo ten dzień nowonarodzenia to jest takim dniem wyprowadzenia z niewoli, a Egipt jest symbolem niewoli. I my wiemy, że tych, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu, jeszcze czekała długa droga. My wiemy, brat tutaj już o tym mówił, ale chciałbym powiedzieć, że 40 lat szli i było różnie, ale ten pierwszy krok to jest tak bardzo istotny, wyprowadzony z domu niewoli. Ja myślę, że większość z nas, może wszyscy, ja tak już dalece nie znam wszystkich, dożyli i mają ten moment w swoim życiu zachowany, narodziłem się na nowo. Ja często spotykam osoby w swojej takiej skromnej pracy duszpasterskiej, które mają problemy, a jak się pytam, a czy ty narodziłeś się na nowo? No to się mnie jeszcze nikt nie zapytał. Dlatego ja się pytam, bo twoje problemy są związane z tym, żeś ty się nie narodził na nowo. Tak? Nie jesteś nowym stworzeniem. I chciałbym powiedzieć, że narodzenie na nowo jest taki punkt zwrotny. I to jest taka nasza rocznica i każdy z nas to musi przeżyć. To jest tak bardzo ważne, żeby i o tej rocznicy pamiętać. A dlaczego? Dlatego, że przyjdą te chwile takie trudniejsze i wtedy człowiek, a czy ja naprawdę narodziłem się na nowo? Jest taka wątpliwość. Diabeł przeciwnik, on atakuje różnymi sposobami. Ja, tak jak powiedziałem, ja się wychowałem w rodzinie wierzącej, moi rodzice się nawrócili we wczesnym moim dzieciństwie i ja czytałem Słowo Boże, modliliśmy się z rodzicami, ale był taki moment w moim życiu, już byłem po wojsku, byłem dosyć długo w wojsku i już taki jak dorosły i byłem na nabożeństwie, to było, pamiętam, w Suchej Górnej i tam usługiwał brat Santariusz i on mówił tak, dobrze, jeśli miałeś rodziców wierzących, chwała Bogu za rodziców wierzących, ale jeśli się ty nie narodzisz na nowo, to ci to nie pomoże. On tak przemówił, on tak na to wskazał, że każdy jeden musi się narodzić na nowo. Życie rodziców, przykład rodziców, to wszystko pomaga. Ale chciałbym powiedzieć, ale narodzić się na nowo to jest taki warunek. I dzięki temu, że tu tak wiele osób narodziło się na nowo, tu powstały te zbory i owoce tego są widoczne po dzień dzisiejszy. Chciałbym powiedzieć, że tu zadziałał Duch Święty. Ci, którzy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, tam na wyższej bramie, to znaczy przy kościele, to chciałbym powiedzieć, to był taki początek, to był taki skromny początek, ale dlatego, że na tym terenie było czytane Boże Słowo, kiedy wyłączyli z kościoła i to skazanicy ogłosili, że tyle a tyle nazwiskami zostaną wyłączeni z kościoła, bo to są kociarze, bo to są sekciarze, bo oni się modlą w językach i tak dalej. I takim nawet ręki nie podać. Chciałbym powiedzieć, że teraz to jest inaczej, ale jeden wiek temu, 100 lat wcześniej, być wyłączonym z kościoła to nie była taka prosta sprawa. To się już było takim człowiekiem wnet z marginesu. Ale chciałbym powiedzieć, Pan się postarał o tą małą garstkę. I znalazł się taki brat, który opisał chrzest Duchem Świętym w takim liście otwartym, który został wydany w roku 1907 czy 8. I on opisał to, że na podstawie dziejów apostolskich i drugiego i dziesiątego rozdziału, tam jest napisane, że chrzest Duchem Świętym to jest przeżycie biblijne. I chciałbym powiedzieć, że to świadectwo o tym nowonarodzeniu, o napełnieniu Duchem Świętym było tak mocne, a to było napisane. Pan dał taki okres, że to można było i rozpowszechnić drukiem. I ci, co to dostawali, to oni to brali i patrzyli, a te wersety są w dziejach apostolskich, a tu było czytane słowo, bo ewangelicy czytali Słowo Boże. I chciałbym powiedzieć, że ta grupa zamiast się, no, już w jakiś sposób zagubić, to ich zaczęło coraz więcej przybywać. Chciałbym powiedzieć, że to jest dowód łaski. Pan tych, których powołuje, też prowadzi. Kogo wyprowadzi z niewoli, to nie zostawi na pustyni, ale jest tak bardzo aktualne i ważne, żeby to Boże Słowo było respektowane i głoszone. I chciałbym powiedzieć, że każdy, kto narodzi się na nowo, to może się powołać na to miejsce Słowa Bożego, czy to w liście do Rzymian, czy w liście do Galacjan, w takim wspaniałym 8 rozdziale. Apostoł Paweł pisze, tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu i żeśmy dziećmi Bożymi. Jeśli się mnie kto zapyta, jesteś dzieckiem Bożym, ja mogę powiedzieć tak. Ja mogę powiedzieć datę, kiedy się to stało. Tą datę muszę pamiętać. Chciałbym powiedzieć, że naród izraelski, jak został wyprowadzony z domu niewoli, to Pan przemawiał do nich przez Mojżesza i mówi, ten dzień będzie dla was na pamiątkę i tą pamiątkę będziecie obchodzić. I wtedy my się utwierdzamy, my się wzmacniamy, posilamy, bo ja mam tą pewność, że ten Duch poświadcza mi, że ja jestem dzieckiem Bożym. Ale w tym samym rozdziale, w tym wspaniałym rozdziale, 8 rozdziale Listu do Rzymian jest powiedziane też o doświadczeniach. A tam jest taka rzecz powiedziane, że tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. No to jest tak dobre mówić, jak się jest tak zakazanicą, tak wszystko się układa dobrze, w miarę, ale przychodzą też trudne chwile i dlatego wtedy my możemy tak powiedzieć, Panie, ale jestem dzieckiem Twoim, ja mam tą wiarę, że Ty mnie nigdy nie zapomnisz. I dlatego jest takim ważnym pytaniem dla każdego z nas, czy masz tą pewność, czy możesz obchodzić teraz już i w starszym wieku, czy w sędziwym wieku, czy możesz obchodzić tą rocznicę i powiedzieć, Panie, Pan mnie wyprowadził z tego domu niewoli i ja jestem od tego czasu dzieckiem Twoim. Chciałbym jeszcze przy tej okazji powiedzieć, ja nie będę długo mówił, ale chciałbym powiedzieć jedno, że ja dziękuję mojemu Panu i myślę, że wielu z was to robi, że możemy dziękować za naszych braci, za naszych nauczycieli, którzy już dawno odeszli od Pana, ale oni byli tak obdarowani, że potrafili głosić i potrafili przekazywać to, czego oni dożyli. I chciałbym powiedzieć, że oni zwracali uwagę na to, że musisz się na nowo narodzić. No, ja już o tym mówiłem, to jest napisane w Słowie Bożym i to bracia akcentowali. I chciałbym powiedzieć, że po nowonarodzeniu był następny krok, dążenie do uświęcenia. To było podkreślane, to było bardzo często mówione i my wiemy w liście do Hebrajczyków, autor tego listu pisze w 12 rozdziale, w 14 wierszu, dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. Więc to jest pierwszy krok, nowonarodzenie, ale teraz dążenie do uświęcenia. Chciałbym powiedzieć, że kto narodzi się na nowo, jest nowym stworzeniem. Ta zmiana życia to musi być widoczne. W drugim liście do Koryntu mamy napisane w 5 rozdziale, że jesteś nowym stworzeniem. A chciałbym powiedzieć, że to, że jesteś nowym stworzeniem, to nie tylko ja, ale to wszyscy wokoło muszą widzieć, że ja jestem inny, że jestem nowym stworzeniem. Chciałbym powiedzieć, to jest tak bardzo ważne. Ludzie mówią, że już nie chcą słuchać tych wszystkich różnych wywodów, ale chcemy widzieć życie, chcemy widzieć przykład, my chcemy widzieć owoce. Chciałbym powiedzieć, że to przekonuje, a do tego nas uczyli nasi bracia. I to było tak bardzo kosztowne. Dzisiaj to nie zawsze jest widoczne. Ktoś mówi, że dożył zbawienia, mówi, że się narodził na nowo, ale czy jego życie zostało zmienione, to powstaje takie pytanie. I chciałbym powiedzieć, że życie nasze jako odrodzonego człowieka to jest najlepszym świadectwem dla otoczenia. W drugim liście do Koryntów apostoł Paweł taką piękną rzecz pisze, chciałbym powiedzieć, w drugim liście do Koryntów, w drugim rozdziale są takie słowa, ja je przeczytam. Od 15 wierszu, bośmy dobrą wolnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną. Tym ci wolnością śmierci na śmierć, ale onym wolnością żywota ku żywotowi, lecz do tego, któż jest sposobny. My czytamy Słowo Boże, czytamy listy Pawłowe, jego dzieje apostolskie. O jego działaniu my wiemy i wiemy, że apostoł Paweł bardzo często odwoływał się do różnych takich rzeczy, które były w tym czasie praktykowane. No na przykład wyścigi czy biegi. On mówił, że my jesteśmy na tej bieżni, biegniemy i tylko ten, który zdobywa pierwsze miejsce, otrzymuje koronę. On bardzo dużo takich przykładów podawał z życia, żeby to przybliżyć tym swoim słuchaczom. Tutaj pisze, bądźcie dobrą wolnością Chrystusową. I tu jest napisane, jednym ku życiu, a drugim ku śmierci. Co to znaczyło? Chciałbym powiedzieć, że w Imperium Rzymskim i zresztą nie tylko, to była taka praktyka stosowana, że gdy jakiś wódz wracał po zwycięskiej bitwie czy zwycięskiej wojnie, to mu budowano taki łuk triumfalny, przez który on miał przejechać. Ale zanim ten łuk triumfalny przekroczył ten zwycięzca, to przed nim pędzono tych, którzy niewolników, tych, którzy byli z tej pokonanej armii i oni związani łańcuchami, ostatkiem sił, szli po to, żeby tam na miejscu, gdzie już będą świętować to zwycięstwo, tam ich zabijano. Taka straszna praktyka była. To no dzisiaj nam się to nie mieści w głowie, ale tak było. I chciałbym powiedzieć, że między tymi, którzy byli pędzeni na śmierć i między tym zwycięzcą, to szło takich dwóch wojowników i oni nieśli takie naczynie, bym powiedział, takie olbrzymie kadzidło, w którym były różne takie suszone zioła. I kiedy ten zwycięzca miał przekraczać ten łuk triumfalny, zapalano te suszone jakieś zioła czy drzewo, że to wydawało taką bardzo miłą woń. I teraz wiemy, że ci, którzy poczuli tą miłą woń, teraz wiedzieli, teraz już będziemy straceni. To jest nasza śmierć. A ci, którzy szli z tym zwycięzcą, to oni mówili, no teraz będziemy świętować to zwycięstwo. I apostoł Paweł do tego nawiązuje. Mówi, że nasze życie to ma być tak jak to naczynie, które roznosi tą wonność przyjemną. To znaczy jednym wiadomość o śmierci, już ten koniec, a druga grupa to ci, którzy się będą radować. I chciałbym powiedzieć, nasze życie ma takim świadectwem być. I teraz my żyjemy w takim czasie, że ci, co, tak jak tu apostoł Paweł pisze, co szli na śmierć, to dla nich my żyjemy w okresie łaski i jest darowana łaska. I kiedy oni tą przyjemną woń, która się powinna rozchodzić od tego ludu Bożego, no, poczują swoimi zmysłami powonienia, chciałbym powiedzieć, że oni zauważą jakąś różnicę, to się zastanowią. My idziemy na śmierć, ale jest taka możliwość. A my mamy być tą przyjemną wonnością Chrystusową, która niesie tą przyjemną woń. Jednym ku śmierci, a drugim ku zbawieniu. I dlatego ja chciałbym każdego zachęcić, kto czyta Słowo Boże, kto narodził się na nowo i dąży do uświęcenia, żeby jego pragnieniem było przynoszenie owoców i też, żeby to było takie pragnienie, żeby tą przyjemną woń rozszerzać. Jeden brat już trochę lat temu odszedł do Pana, to był taki brat, który miał takie poznanie, to on miał taki zwyczaj u nas mówić w zborze, o nie ta woń. On rozeznał, jaki przyszli też różni mówcy, a nie ta woń. Chciałbym powiedzieć, że on tak się wyrażał, ale my poznajemy, jeśli ktoś głosi, czy to jest to prawidłowe, czy nie. Taki dar poznania my mamy. I tu nie elokwencja, erudycja, jakieś studia homiletyczne i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszyscy mogli poznać. Chciałbym powiedzieć na koniec tylko jedno. Znamy wszyscy to miejsce, gdy Mateusz opisał w tych trzech rozdziałach, 5, 6, 7, opisał kazanie na górze, to uchodzi za klejnot Ewangelii Mateusza, to jest napisane, i dziwował się lud nad nauką jego, bo uczył jako moc mający, a nie jako nauczony w piśmie. I wówczas też było tak dużo tych nauczonych w piśmie i oni nauczali i każdy chłopak w Izraelu musiał być nauczany. To było praktykowane i to byli bardzo mądrzy ci nauczyciele. Oni znali zakon, Stary Testament. A chciałbym powiedzieć, ci co słuchali, rozróżnili. I my też, gdy słuchamy, to też rozróżniamy. I o to nam się powinno rozchodzić, żeby to, co słyszymy, czy to głosimy, czy słowem, czy życiem, żeby to było działaniem mocy Bożej, żebyśmy byli tym światłym świadectwem dla naszego otoczenia. Niech was Pan wszystkich błogosławi. Amen.